Salon artystyczny.
Tomasz Olszewski, dzień dobry. Salon artystyczny Radia Gdańsk, a przed nami wydarzenie, które być może już Państwu zaplanowało Sylwestra, albo Państwo zaplanowali sobie Sylwestra, albo jeżeli nie Sylwestra, to już w nowym 2020 roku z księżniczką Czardasza się Państwo, czyli nasi słuchacze, spotkacie. Witam twórców przedstawienia, które będzie miało swoją premierę 31 grudnia na scenie teatralnej NOT. Anna Fedyniak-Kołodziej, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Sylwia Janiak-Kobylińska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam również panią Barbarę Lewicką.
Dzień dobry, witam.
A także panów Grzegorz Piotr Kołodziej, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Przemek Radziszewski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Śpiewacy, dyrygentka, twórcy przedstawienia, ale chciałbym, żeby państwo tak naprawdę powiedzieli, co państwa skłoniło do tego, żeby sięgnąć po ten utwór. No ja wiem, że podoba nam się to, co znamy. Jest to przebój przecież scen światowych, ale jakoś tak od pewnego czasu bardzo rzadko publiczność Trójmiasta może się zetknąć z operetką.
Może ja zacznę, jeśli mogę. Co nas skłoniło? Przede wszystkim właśnie to, że w Gdańsku nie ma operetki. To jest jedna sprawa. Chcieliśmy... Już kilka lat temu wymyśliliśmy, że właśnie zajmiemy się operetką, natomiast no nie było takich sprzyjających warunków. Dojrzało to w tym momencie. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, kiedyś usłyszałem, zresztą chyba to powiedziane było na antenie nawet, i to jest fakt, to nie jest żadna konfabulacja, że jeżeli państwo chcecie obejrzeć operetkę, to jedźcie do Wiednia. Czyli my sobie postanowiliśmy...
Jakbym słyszał dyrektora opery sprzed paru lat.
No właśnie, to co znaczy, że to jest prawda, tak kiedyś powiedział oczywiście i tak, takie miał zdanie. Natomiast my stwierdziliśmy, że wcale nie trzeba pojechać do Wiednia, żeby zobaczyć operetkę, żeby posłuchać dobrej muzyki i dobrze się przy tym pobawić. Dlatego się tym, że tak powiem, zajęliśmy w tej chwili.
Czyli rozumiem, że także państwu praca nad tym spektaklem stwarza, że tak powiem, osobistą przyjemność.
Och, oczywiście.
Jak najbardziej. Przede wszystkim osobistą.
Czym państwa inscenizacja będzie się różniła od tego, co znamy? Bo te zdjęcia, które widziałem chociażby na Facebooku, wskazują na to, że troszeczkę jest to, jeśli chodzi o kostium, o scenografię i przeniesienie także w nieco inną epokę.
Tak, proszę państwa, to jest tak. Spektakl i libretto osadzone jest w 1915 roku. My przesuwamy zaledwie o kilkanaście lat do przodu. Lata 20, lata 30, coś, co jest bardzo bliskie jakimś takim emocjom ostatnio ludzi. Także perły, lakierki, pióra we włosach. Ten klimat tak zwanego starego kina, biało-czarny obraz, to jest coś, co chcielibyśmy przenieść na scenę właśnie w naszej realizacji. I tym jakby w tą stronę podążając też ma to znaczenie dla naszej muzyki, ponieważ w oryginale duża orkiestra zastąpiona tutaj zostanie tak zwanym bandem, ale to myślę, że o tym to powie pani dyrygent, nasz kierownik muzyczny.
Tak, ja dodam, że w tym akurat dzielę, co będzie niezwykle ciekawe i to będzie w ogóle nowum na skalę, powiedziałabym, światową. Zagramy tym razem Bałtycka Filharmonia Młodych nie w składzie symfonicznym, tylko w składzie właśnie bandu z lat 30, w którym smyczki w bardzo okrojonym składzie właśnie będą okraszone zmysłowością saksofonów na przykład, puzonów, generalnie instrumentów blaszanych, które mają w sobie nie tylko blask, ale też, jak wiemy, takie metaliczne brzmienie, co na pewno doda temu klimatowi z lat właśnie 20.
I powiedz, Sylwia, kto
specyficznej
nam
atmosfery
zapewnia ten aranż, powiedzmy o tym.
Tak, no i tutaj właśnie musimy wspomnieć.
Chcemy wspomnieć.
A nie tylko wspomnieć, ale podkreślić.
Czyli że chcą tej państwo i muszą wspomnieć. I
aranżacji, tak. Tej aranżacji dokonał Kamil Cieślik. Młody gdański kompozytor, ale biorący udział w rozmaitych projektach muzycznych, więc mogę powiedzieć śmiało o nim człowiek orkiestra. Generalnie tworzy muzykę od romantycznej, czyli cofa się troszkę w tył w historii muzyki, ale także wykracza dużo w przód. No i właśnie to jest jakaś taka kompilacja jego zainteresowań.
A zdradził też nam, że w pisząc tę muzykę, co chwila sięga do tych właśnie zdjęć, o których pan już wspomniał. Zdjęć, które były robione właśnie na tle Stoczni Gdańskiej. Dzięki uprzejmości też gdańskich młynów, bo mogliśmy tam wejść na samo nabrzeże. Mówi, że ogląda te zdjęcia i się inspiruje tym widokiem. Bo chcieliśmy z jednej strony podkreślić, że to ma być osadzone w latach 30., ale jesteśmy ciągle w Gdańsku. Oczywiście nie będzie się to działo w Gdańsku, bo faktycznie operetka dzieje się w Austro-Węgry to są. Natomiast samo to chcieliśmy podkreślić, że to będą gdańscy, przede wszystkim gdańscy, albo z Gdańskiem związani artyści i twórcy.
No właśnie, bo państwo tworzycie teatr pozainstytucjonalny.
Tak.
Z udziałem bardzo wielu osób z różnych dziedzin sztuki, bo mamy tutaj także w tej premierze i Annę Kociarz jako księżną i Macieja Konopińskiego książę, czyli aktorzy dramatyczni, tak zwani. Państwo, czyli śpiewacy, muzycy. Kim pani będzie dyrygowała? Bo tu jest napisane tak ładnie w państwa programie. Nad całością przedstawienia czuwać będzie doświadczona, młoda, energiczna dyrygentka Sylwia Janiak-Kobylińska.
Jak wraz najbardziej z 20-osobową to wszystko się orkiestrą. Zgadza, tak to muszę podkreślić na początek. A później mogę tylko powiedzieć tyle. Mam skład symfoniczny. Jest to Bałtycka Filharmonia Młodych, która powstała w 2011 roku. Orkiestra składa się z najzdolniejszych młodych muzyków Trójmiasta. Są to przede wszystkim studenci i absolwenci Akademii Muzycznej. Do tego dołożymy muzyków z Wydziału Jazzowego. Do tego właśnie będą brali udział już wybitni i utytułowani artyści scen polskich i światowych, nasi śpiewacy. Do tego dochodzą aktorzy dramatyczni, którzy niewątpliwie ubarwią swoimi osobowościami to przedstawienie.
Oraz jeżeli mogę jeszcze dodać, tancerze zespołu pieśni, tańca Jantar Uniwersytetu Gdańskiego.
Więc można się domyślać, że właśnie jakby w połączeniu tych wszystkich na pozór obcych sobie światów właśnie wyjdzie ta wartość dodana, czyli nasza księżniczka Czardasz.
To będzie taka mieszanka wybuchowa, wydaje mi się po prostu.
Wybuchowa, ale bardzo szlachetna.
Tak. To w takim razie może zapytamy księżniczkę Czardasza, pani Barbara Lewicka, co w tej roli jest takie szczególnie uwodzące dla pani?
No, dla mnie temperament. Sylwia jest bardzo temperamentną kobietą. Jest mi bardzo bliska, bo też mam dosyć duży temperament. No i wszystkie melodie, które śpiewa Sylwia, bardzo mi pasują, bardzo mi leżą w głosie. A jeżeli chodzi o to, co przeżywa Sylwia, jeżeli chodzi o miłość, no to już jest bardzo głębokie i każdy może sobie odebrać po swojemu, natomiast o tym zawsze jest dużo do powiedzenia.
Czyli i zarówno temperament postaci odpowiada pani, jak i oczywiście te partie wokalne, które ma pani do zaśpiewania. Tak. No bo to są chyba najciekawsze partie wokalne w całym tym dziele, czy nie?
Tak, to są bardzo ciekawe. Mam dużo duetów. Właśnie też z głównym tutaj bohaterem moim, Edwinem, w którym jestem zakochana. No i bardzo to są duety intymne czasami i intymne sceny, które...
Też dwuznaczne,
dwuznaczne,
prawda? Wielowymiarowe.
Tak, bo są też różne intrygi prowadzone. Także jest to postać bardzo ciekawa, bardzo barwna i bardzo ją lubię.
Właściwie grasz dwie postacie w jednej, co jest jeszcze dodatkowym utrudnieniem, a co dodaje właśnie kolorytu jeszcze tej postaci.
Tak.
No dzisiaj takie związki się rzadko zdarzają, prawda? Czyli artystka, nazwijmy to, nie wiem, varieté, tak? I książę.
Mezalians.
Dzisiaj może częściej już się zdarzają takie historie.
No właśnie, chociażby w Londynie, tak?
O, aktorka i książę.
No jak to się mówi, serce nie sługa.
Czyli jednak nie przemijająca jakby magia tego dzieła. No i, ale chyba tak naprawdę to przeciętny, a może nieprzeciętny widz, słuchacz, to kojarzy te najsłynniejsze hity, no tak można powiedzieć. Te
tak, bo tu przebój goni przebój tak naprawdę.
Same przeboje w tej operetce, tak.
Co się dzieje, oszaleje.
Tak, właściwie jak zaczniemy, dam to pierwszy raz, wskażę, kiedy ma się zacząć, to już tylko publiczność może popłynąć w tych wszystkich melodiach, tematach, bo to wszyscy od zawsze znamy, śpiewamy.
Jest czasami nie umiemy dopasować naszej... nawet, że tak. To jest akurat z tej operetki, tak. Ale gdzieś tam to jest słyszane.
No i oczywiście prawie wszystko na temat miłości. Jeżeli tak, ktoś nie wierzy miłość... w miłość, to może uwierzy po obejrzeniu naszego spektaklu.
Natomiast mogę jeszcze, jeśli dwa słowa z mojej strony. My chcielibyśmy, sobie tak założyliśmy, żeby to było... żeby to nie była w sensie tylko operetka, tak jak sobie wyobrażają niektórzy, co operetka, żeby to była opowiedziana historia, prawdziwa historia w sumie, bo to baka prawda może być, historia, żeby te przeżycia bohaterów były jakby bliskie ludziom i jednocześnie, żeby to było zrobione przy pomocy świetnie zaśpiewanych utworów, świetnie zagranych i żeby to było jako no, przedstawienie, a nie tylko operetka taka w, no,
jak, w złym znaczeniu,
w złym znaczeniu
słowa.
Właśnie, nie chcę używać tego.
Czyli tak jak mówimy o teatrze operowym, a nie w zasadzie o operze jako dziele, to rozumiem, że teatr operetkowy no, w tym wypadku.
No chcielibyśmy coś w tym kierunku, tym bardziej, że tam jest sporo.
Operetka przez wielkie O, tak? W sensie jakościowym, w sensie śpiewania.
A jak udało się państwu tak dużo osób, że tak powiem, zaangażować w pracę? No, jakby nie było prywatnego przedsiębiorstwa, fundacji.
To już ja muszę się tu wtrącić, bo muszę podkreślić, że Anna Fedyniak-Kołodziej to jest osoba, osobowość, która po prostu przyciąga do siebie ludzi. I z całym przekonaniem to mówię, bo od pierwszej rozmowy z Anną wiem, że muszę po prostu w tym brać udział. Po prostu nie ma innego wyjścia. Ona jest tak niezwykła.
To co w tej pierwszej rozmowie się takiego pojawiło, że nie miała pani wyjścia?
Jej przekonanie o tym, jaki będzie efekt końcowy. Ona już to widziała, ona wiedziała, ona w każdym szczególe, w każdym detalu wiedziała, że to się po prostu musi udać i nie mieliśmy wyjścia. No, każdy z nas chyba to czuł, tak. Prawda? To jest coś niedopowiedzianego, ale ta osoba ma no, niezwykły dar zjednywania sobie ludzi.
No i ma pomysł już na wszystko. Właściwie.
Tak, ona wie od początku do końca doskonale, co chce, ale też wie, jak poprowadzić daną osobę, w jaki sposób, żeby ona ani nie czuła się przytłoczona, ale żeby wydobyć z niej właśnie ten potencjał, to co najpiękniejsze mamy w nas.
No jest świetną organizatorką. Wszystko potrafi zorganizować. Od kostiumów, poprzez jakieś korale, pióra i wszystkie inne tego typu rzeczy.
I niezwykłą ma radość z tego, bo to jeszcze nie to tylko, że bizneswoman.
Tak, ta radość
nie,
w głosie.
Nie, to nie jest bizneswoman. To jest po prostu kobieta w najlepszym znaczeniu tego słowa. Po prostu
I nawet
kobiet.
Tenora wynalazła, co było trudne.
O, ja muszę jeszcze jako tenor dodać tutaj... O, dziękuję. To jako komplement to traktuję. Muszę dodać, że po prostu państwo, nazwijmy ich tak, kołodzieje, jak to na nim mówimy, taką wprowadzają atmosferę rodzinną, że czujemy się po prostu jak w domu. Nie mówię już o tych ciasteczkach, które Ania piecze ciągle i nas po prostu nimi karmi. Więc tak, jesteśmy jak w jednej wielkiej rodzinie.
Ale muszę powiedzieć, że gdyby... Nie to, że obie jesteśmy bardzo wymagające i stawiamy sobie niezwykle wysoką poprzeczkę, to nic by z tego nie wyszło. Więc to jest jakby połączenie jednego z drugim, tak? Czyli tej rodzinnej atmosfery, ale bardzo wysublimowanego
poziomu. Tu pani prezes podnosi rękę do góry, bo ja może powinniśmy też przy okazji przedstawienia powiedzieć, że pani Anna Fedyniak-Kołodziej to jest prezes fundacji.
Prezes fundacji Kultura Teraz, tak, tak. Kultura na rzecz, ta nazwa fundacji to chodzi tutaj o rzecz działania
na rzecz kultury trójmiejskiej.
Ja tak ucichłam. To słuchajcie, dziękuję pięknie, to są miłe słowa. Nie chciałam, żeby to wyszło tak, chwalcie mnie, a ja was, ale ja muszę powiedzieć coś takiego, że ja dzwoniąc do wszystkich i
komunikując się,
tylko zbierając całą obsadę i wykonując naprawdę dziesiątki różnych telefonów, każdemu mówiłam, słuchajcie kochani, ja was zapraszam do współpracy, która ma przynieść nam radość. Radość tworzenia, radość bycia razem, radość grania, śpiewania. Jeżeli będzie ta radość, to widz, który przyjdzie na nasz spektakl, tę radość odbierze ze sceny. Chcemy doprowadzić do tego, żeby ludzie, oglądając naszych aktorów, tancerzy, śpiewaków, mieli ochotę sami znaleźć się nagle w naszym klubie Orfeum, gdzie akcja jest w pierwszym akcie, być na balu u księstwa, czy wreszcie w hotelu, kiedy cała intryga kończy się cudownie, bo dwie pary się kojarzą. Spoileruję.
Nie znam.
Ale ludzie znają libretto. I wiedząc, co się dzieje, chcieliby się znaleźć i zamienić rolami z aktorami. Taka idea nam przyświeca, dlatego oprócz tego, że chcemy, żeby to było dobrze, jak ja to zawsze mówię, zrobione tak po Bożemu, prawidłowo, czysto, bez żadnych niepotrzebnych elementów, w takiej prawdzie, ale naprawdę z dużą radością, bo operetka ma bawić, ale też wzruszać, co zauważyliśmy chociażby nawet na próbie dzisiejszej, bo właśnie prosto z próby do państwa jedziemy. I to jest cudowne, jeżeli my na próbach potrafimy się bawić scenami i naprawdę się czasami zaśmiewamy i to dosyć głośno, przerywając akcję, a dzisiaj były takie elementy wzruszenia, gdzie śpiewacy, oglądając innych, będąc w roli, czują tę akcję, właśnie ta miłość, o której mówiliśmy, ta miłość dookoła cały czas, jakoś tak te jej fluidy pojawiają się i to jest fenomenalne i właśnie chcielibyśmy przekazać to naszym widzom. Dlatego mówię, dziękuję wszystkim, bo ta energia, ona jest na każdej próbie. Na każdej próbie, jak robimy nawet przerwę w czasie, i to króciutkie są przerwy, od razu mówię, ale szybka herbata, ciasteczko i do roboty, to wszystko jest z uśmiechem, z radością.
Ciasteczko, rozumiem, pieczone przez panią prezes. Bo tak słyszeliśmy tutaj przynajmniej.
Tak, Przemku, dziękuję ci.
Wybór tenora był właściwy.
Tak, cudowny i najlepszy.
Wszyscy szukaliśmy tenora.
Tak, szukaliśmy tenora.
Była akcja tenor.
Tak, znaleźliśmy. Tak, oczywiście tutaj. Dobrze, pani ja oddaję głos. Tutaj pani dyrygent wskazała.
Bez batuty, ale i tak prowadzi.
Muszę powiedzieć, że poznałam Przemka, naszego Edwina.
Bliżej poznałaś mnie.
Bliżej poznałam. Jeszcze podczas studenckiej produkcji, jaką był Ptasznik z Tyrolu. Tam właśnie zauważyłam, że ma on niezwykłe predyspozycje właśnie do
grania Amanta. Amanta.
Tak, Amanta. Mm-hmm. I nie jest takim typowym tenorem, to muszę podkreślić. Co to jest typowy tenor, tak? Teraz każdy będzie się zastanawiał. Ale jest on po prostu mężczyzną w pełnej krasie. I ma ten głos tak niezwykle jakby dla kobiet pociągający, zmysłowy.
Może, ja coś powiem tutaj.
Nie wtrącaj się póki co, bo pani dyrygent mówi, że na pewno uwiedzie nie tylko Sylwę, ale także każdą panią.
No to miłość czy uwodzenie, bo ja to tak nie wiem czasami. To mi się wydaje, że miłość to nie wymaga aż takiego uwodzenia.
Ja tutaj wtrącę, bo Edwin to on taki nie jest tak naprawdę. On potrafi rozkochać nie jedną kobietę tylko w sobie. Mówię o postaci oczywiście, nie o mnie. Tutaj, prawda? Ja jestem skromny.
Akurat.
Człowiekiem. Natomiast Edwin tak, on jest taki trochę łobuz. Łobuz z takim szlichtem żołnierskim, bo jednak pochodzi z rodziny żołnierskiej, jest księciem. Więc no, potrafi. Edwin potrafi namieszać i trochę namiesza. Nie da się ukryć, namiesza dosyć mocno.
No jeżeli chodzi o ten głos tenora, no to też właśnie cenię Przemka bardzo za to, że w tym głosie ma takie bardzo ciemne zabarwienie. I to właśnie jest to nietypowe dla tenora, bo tenory zazwyczaj mają jasne zabarwienie. Przemek ma to ciemne i to jest bardzo, bardzo rzadkie. I rzeczywiście no, mnie też jest w stanie uwieść tym głosem, co się już okaże na scenie.
Zresztą ta partia tak jest napisana też, bo nie każdy tenor tą partię potrafi, że tak powiem, dobrze zaśpiewać, bo ona jest tak właśnie.
Państwo tego nie widzicie, ale nie tylko na próbach Iskrzy tutaj w radio również.
Ten państwa entuzjazm udzieli się z publiczności 31 grudnia, czyli wieczór sylwestrowy. Myślę, że wybór chyba daty premiery nieprzypadkowy.
Chyba nie. Znaczy, ale też nie, ale nie w pełni zaplanowany, bo to, tak jak mówiliśmy tutaj od realizacji, w naszej głowie musi być właśnie początek. Od czego zaczynamy? Od terminu, a skończywszy na wstążeczce u tancerki. I to wszystko musi być właśnie w głowie, żeby to ogarnąć, no bo to jesteśmy, nasze głowy są w tym momencie instytucją. Nie ma jakichś takich komórek, że ktoś się zajmuje tym, tym, tym.
I ponieważ nie jesteśmy instytucją, która dysponuje własnym lokalem, tak, jesteśmy totalnie wolnymi strzelcami, to byliśmy no, w jakiś sposób trochę zobligowani do tego, żeby dostosować się do terminów bardzo, bardzo zaprzyjaźnionej sali teatralnej NOT i właściciela tej sali, który znowu jako wyjątkowo życzliwy człowiek, naprawdę i wiedząc, że my takie świeżynki rozpoczynamy, naprawdę pozwala nam nie dość, że z salą się zaprzyjaźni, gdzie pojawiamy się chociażby przygotowując scenografię, dbając o zaplecze związane z nagłośnieniem, podestami, które będą na scenie, oświetleniem, ponieważ sala dla artystów i dla takiego dzieła scenicznego jest mało przyjazna, ponieważ ona nie ma ani orkiestronu, ani kurtyny, kulisy, które są naprawdę niewielkie, ale my to wszystko tak potrafimy oswoić na ten moment. Jesteśmy przekonani, że orkiestra, która znajdzie się w centralnym punkcie scenografii, będzie na scenie, na podwyższeniu, doda również kolorytu nie tylko tego muzycznego, ale również wizualnego. W związku z tym no, ta dobra atmosfera ze strony sali teatralnej, no, która naszym takim domem, podwórkiem się stała, to też jest dla nas bardzo ważna rzecz.
To zróbmy sobie króciutką przerwę i za chwilę wracamy.
Salon artystyczny.
Salon artystyczny Radia Gdańsk w oczekiwaniu na spotkanie z księżniczką Czardasza, twórcy tego przedstawienia Barbara Lewicka, Sylwia Janiak-Kobylińska, Anna Fedyniak-Kołodziej, a także pan Przemek Radziszewski i pan Grzegorz Piotr Kołodziej. 31 grudnia, tak jak mówiliśmy, premiera, sala NOT i pewnie na premierę nie ma już szans, żeby się załapać.
No, żono. Myślę, że jest jeszcze.
Jeszcze są miejsca, zapraszamy. Zapraszamy również 1 stycznia na spektakl noworoczny.
Chyba najwięcej właśnie miejsc jest na spektakl noworoczny. W całym świecie wszyscy 1 stycznia, że tak powiem, chodzą na koncerty.
W
Wiedniu to się rok wcześniej kupuje
bilety.
A my
zapraszamy na
księżniczkę. A u nas jest w sumie najwięcej
czekają
miejsc.
Czekają na ten marsz Radeckiego po prostu na koniec.
Tak. A my czekamy na naszą publiczność, właśnie zapraszamy przede wszystkim na pierwszego. Bo...
I gramy w karnawale, gramy kilka spektakli w styczniu oraz w tłusty czwartek, w lutym, w piątek i bardzo magiczna data, ostatki, czyli wtorek 25 lutego również.
Ja tu zdradzę pewną tajemnicę, że my dla naszych słuchaczy będziemy dzięki Państwu mieli zaproszenia na spektakle 21 lutego i 25 lutego na spotkanie z księżniczką Czardasza zaprosimy, ale jeszcze wracając do tego, w jaki sposób się dowiadywać o te wolne miejsca, o te bilety, jak śledzić Państwa poczynania, Facebook czy inne środki dotarcia?
Jesteśmy na Facebooku poprzez Kultura Teraz. Jest strona internetowa kultura-teraz.pl, na której jest podany adres mailowy w zakładce przedstawienia. Można tam kierować zapotrzebowanie na bilety i wtedy jest możliwość odbioru. Współpracujemy z portalem ebilet.pl. Również można kupować bilety w sali teatralnej NOT. Natomiast zapraszamy również na trojmiasto.pl, który jest naszym patronem medialnym, jak również Radio Gdańsk, tam są też informacje i przekierowania na stronę internetową naszą i na portale, gdzie można kupić bilety.
No i domyślam się, że to będzie wielki sukces, publiczność spragniona operetki i co dalej? Już jakieś kolejne plany, jak się
plany
tak pięknie
są,
uda?
Plany są, nie zdradzimy teraz i wcale
ja
nie dlatego,
kolejne,
a... nie dlatego, że nie chcemy zapeszyć, chcemy się na razie cieszyć tym i nie wybiegać w przyszłość.
Plany zawsze są, natomiast czas zweryfikuje, jak to będzie wyglądało.
Zapraszamy zatem, polecamy Państwu. Radio Gdańsk, jak słyszeli Państwo, jest patronem. Barbara Lewicka była gościem Radio Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Sylwia Janiak-Kobylińska, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Anna Fedyniak-Kołodziej, dziękuję bardzo.
Państwu.
bez ciasteczek dzisiaj, ale może następnym
były
razem.
Wcześniej. Się,
o, były wcześniej na
Rano
próbie.
Rano na próbie.
Przemek Radziszewski.
Dziękuję bardzo.
Tenor o mrocznych stronach głosu, jak słyszeliśmy.
Dziękuję bardzo.
Ciemnej barwie głosu. I Grzegorz Piotr Kołodziej, baryton.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. A za chwilę tydzień austriacki, który już się rozpoczął, ale dopiero tak naprawdę zaczyna się na dobre rozkręcać. Tydzień austriacki rozpoczął się w piątek, potrwa do 7 grudnia. Tydzień austriacki w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Rzeczniczka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, albo rzecznik, jak kto woli, ale Magdalena Hajdysz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Woli pani, jak jest rzecznik czy rzeczniczka?
Ja przyznam, używam wciąż uparcie formuły rzecznik, ale nie obrażam się za rzeczniczkę.
Rada Języka Polskiego podjęła już stosowną uchwałę. Jak najbardziej mile widziane są żeńskie formy, natomiast nie ma przymusu, możemy się posługiwać tak, jak nam to pasuje.
Całe szczęście.
Rozpoczął się ten tydzień austriacki, a ten tydzień austriacki może się kojarzyć, bo tak ktoś powie, no Gdański Teatr Szekspirowski, a tutaj nie tylko spektakle, tutaj jest także kino, tutaj jest także fotografia, tutaj są także wykłady, spotkania, dużo tego.
Tak, no każdy z tych tygodni, tych tygodniowych, a czasem dłuższych spotkań z teatrami Europy i świata staramy się tak budować, by po pierwsze każdy znalazł tam coś dla siebie, ale przede wszystkim, żeby pokazać kulturę danego kraju jako pewną całość, jako bogactwo. I stąd obok spektakli dramatycznych czy tanecznych organizujemy koncerty, wystawy, spotkania z artystami, oczywiście różnego rodzaju warsztaty, ale też przegląd filmów. Tym razem bardzo silną reprezentację ma, jakżeby inaczej, austriacka literatura.
Literatura, która jest no, ostatnio również bardzo głośna, można powiedzieć, za sprawą ostatniego, chociażby ostatniej Nagrody Nobla, prawda, bo równocześnie z Olgą Tokarczuk druga powędrowała właśnie w stronę Austrii, co nie wszystkim się spodobało, ale tutaj tego autora akurat nie będzie.
Nie, tutaj akurat nie, natomiast będą, to znaczy na pewno nie zostanie, nie zostanie pominięty, ale skupiamy się tutaj głównie na Tomasie Bernhardzie oraz na Elfriedę Jelinek. Będziemy tutaj tego Tomasa Bernharda starać się czytać tak głęboko, jak się da, tym bardziej, że twórcy teatru niezwykle chętnie się za jego teksty zabierają. Tutaj w ramach Tygodnia Austriackiego mieliśmy przyjemność zobaczyć Siłę przyzwyczajenia. To jest koprodukcja Teatru Mickiewicza w Częstochowie i Teatru Atelier w Sopocie. Spektakl w reżyserii Andrea Hodlo. Natomiast przed nami jeszcze spektakl Mróz, Frost. To jest właśnie oczywiście też tekst Bernharda z wiedeńskiego Teater Punkt. Ten spektakl dzisiaj o godzinie 19.
Ale to nie tylko ten jeden Bernhard, jeszcze będzie więcej spotkań z tym twórcą.
Tak, oczywiście. Mówiąc o spektaklach, bardzo polecam również to akurat na podstawie tekstu Elfriedy Jelinek. Mocny, trudny, ale fantastycznie zrobiony, świetnie wyreżyserowany przez Katarzynę Kalwat spektakl z TR Warszawa, Rechnic, opera Anioł Zagłady. To rzeczywiście taka pozycja, której absolutnie nie wolno przegapić. Taka muzyczno-dramatyczna forma, która opowiada o niezwykle tragicznej sytuacji, która miała takim balu, który miał miejsce właśnie w Rechnic, zorganizowanym przez baronową Margit von Batyani, podczas którego w pewnym momencie jego uczestnicy, a było ich około 340 osób, niestety głównie przedstawicieli ówczesnego SS i głównych osób dowodzących gestapo. Uczestnicy tego balu w pewnym momencie zostali zainspirowani do dokonania rzezi na przymusowych robotnikach, Żydach, głównie z obszaru Węgier, których ponoć 600 osób aż przetrzymywano do właśnie prac przymusowych gdzieś tam w podziemiach tego zamku i podczas tej strasznej nocy zamordowano ich. Różnie tutaj źródła mówią o 180 do 200 osób. Te groby zostały później odkryte, natomiast niestety cała sprawa została zatuszowana, śledztwo zostało gdzieś tam przerwane, umorzone, wszystko zamiecione pod dywan. Właściwie sprawcy tej masakry nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.
No właśnie, bo u nas często ktoś mówi tak, dlaczego ktoś używa określenia naziści, trzeba mówić Niemcy, no ale pamiętajmy o tym, że to nie tylko Niemcy, bo tutaj Austriacy tak. Też mają coś na sumieniu i z tym sumieniem swoim się gdzieś tam mierzą.
Dokładnie, tym bardziej, że Austria wspierała przecież zbrojeniowo bardzo mocno nazistów właśnie w czasie II wojny światowej i niestety też tam właśnie odbywały się najczęściej takie niechlubne bale, jak ten, takie właśnie spotkania tej całej, tych oficjeli.
Ale nie tylko takie spektakle z pewnością zmuszające do tego, żeby przemyśleć, zastanowić się nad naturą ludzką, no bo to rzeczywiście wydarzenie takie, że można powiedzieć dla zabawy, prawda, mordowano ludzi w pewnym sensie.
Tak, tak, dokładnie tak było. To było takie polowanie po prostu. To była rzeczywiście jakaś forma rozrywki. Trudno to przechodzi przez gardło, nawet jak próbuje się sobie w ten sposób to wyobrazić. Natomiast spektakl oczywiście dotyka nie tylko tej fabularnej jakby części, nie tylko opowiada tę straszną historię, ale przede wszystkim snuje rozważania na temat tego, jak, w jaki sposób o tym teraz mówimy, jaka jest nasza pamięć na temat takich wydarzeń, jaka w ogóle jest funkcja zbiorowej pamięci. I właśnie tego trudnego doświadczenia wojny i Holokaustu.
Ale oprócz tych bardzo trudnych tematów, no z pewnością będą też nieco lżejsze, takie bardziej dla publiczności relaksujące, przybliżające tę kulturę austriacką.
Będą zdecydowanie ze spektakli. Polecam również ten, który odbędzie się 7 grudnia, ostatniego dnia tygodnia austriackiego o godzinie 19. To niezwykły spektakl zespołu tanecznego, zespołu teatru tańca czy tańca współczesnego. Właściwie trudno troszeczkę ich tutaj zaszufladkować. Liquid Loft, spektakl Models of Reality, jest przede wszystkim przepiękną formą wizualną, majstersztykiem choreograficznym. Tutaj choreografia Chrisa Haringa, współzałożyciela tego teatru, ale też bardzo silna jest tutaj ta warstwa dźwiękowa, muzyczna, ponieważ ten teatr, również pochodzący z Wiednia, znany jest ze swoich poszukiwań właśnie w tej warstwie dźwiękowej. Oni eksplorują dawne pieśni i melodie nie tylko z obszaru Austrii, ale też z innych części Europy i często komponują sami. Bardzo często ta muzyka jest grana na żywo podczas spektaklu, bądź śpiewana, bo również często występują tutaj czy soliści, czy chóry, które towarzyszą im na scenie, ale przede wszystkim to są przepiękne obrazy budowane za pomocą właśnie ciała, światła na scenie. To jest taka pozycja, która zachwyci i na pewno troszeczkę będzie takim lżejszym zakończeniem, bo trzeba powiedzieć wyraźnie, że podczas tygodnia austriackiego nie unikamy trudnych tematów. Zresztą cała twórczość Bernharda, no i Jelinek również, taka właśnie jest, bezkompromisowa, rozprawiająca się z jakimiś demonami i współczesności, i przeszłości. Bernhard w ogóle był twórcą, który no, nie pozostawiał suchej nitki na swoim, na Austrii, na swoim rodzimym kraju. I rzeczywiście był nazywany wręcz tym, który kala własne gniazdo. Co ciekawe, sam w swoim testamencie, zmarł bardzo młodo, zapisał, że zabrania wystawiania swoich dzieł w Austrii właśnie.
Na ten ostatni spektakl Models of Reality będziemy dla naszych słuchaczy w nadchodzącym tygodniu mieli zaproszenie. Na spektakl Rechnitz Opera Anioł Zagłady również będziemy mieli, ale są także miejsca, w których można się spotkać chociażby z poezją austriacką i to nie jest Gdański Teatr Szekspirowski, bo widzę, że Teatr Boto w Sopocie we czwartek 5 grudnia.
Tak, szukaliśmy też sposobu wyjścia nie tylko z działaniami w ramach tego cyklu Teatr Europy i Świata poza mury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ale przede wszystkim też chcieliśmy spotkać się z państwem tam, gdzie zwykle chodzicie na takie spotkania z literaturą, z poezją właśnie. Tutaj Teatr Boto, który jest partnerem Teatru Szekspirowskiego, choćby przy organizacji Festiwalu Szekspirowskiego, gdzie jest bardzo często klubem festiwalowym i tam również grane były spektakle Szekspirów. Tutaj tym razem partneruje nam właśnie w organizacji Wieczoru Poezji Austriackiej, do którego wprowadzenie wygłosi, uczyni profesor Stefan Kaszyński, wybitny znawca poezji austriackiej.
Tak sobie myślę, że z wyjątkiem kilku nazwisk, to pewnie takiemu przeciętnemu zjadaczowi poezji trudno wymienić więcej nazwisk poetów austriackich, ale pewnie szansa na to, aby zmienić ten stan wiedzy, to czwartek, 5 grudnia, godzina 17 wieczór poezji austriackiej w Teatrze Boto w Sopocie. Dużo filmów.
Tak, dużo filmów, znaczy dużo, właściwie można powiedzieć, że jak na nasze tygodnie to nie tak wiele, bo ostatni chociażby tydzień japoński pokazał, że właściwie można głównie
ale
na filmie zbudować
było, no
to tak, program takiego wydarzenia, ale bardzo mocne 4 tytuły reżyserów, których myślę, że większości z Państwa wcale nie musiałabym tutaj przedstawiać, przybliżać. No przede wszystkim oczywiście słynny film Biała Wstążka z 2009 roku, który zdobył nie tylko Złotą Palmę w Cannes, ale też Złoty Glob i mnóstwo innych ważnych nagród. To oczywiście film w reżyserii Michaela, czy Michaela właściwie, Haneke. Ale też polecam Państwa uwadze, chociażby film o wdzięcznym tytule Chwała dziwkom w reżyserii Michaela Glavogera. To jest film niełatwy, intrygujący, który no, opowiada trochę historię, trochę współczesność, jak to się mówi, najstarszej profesji świata, ale w tym filmie nie tylko jakość zdjęć zachwyca, zachwyca również muzyka. Tu możemy usłyszeć chociażby słynny duet Kokorozi, który gościł w Teatrze Szekspirowskim.
Polecamy Państwu, szczegóły wszystkie znajdą Państwo na stronie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Tydzień potrwa, tak jak mówiliśmy, do 7 grudnia, czyli tak naprawdę dopiero się rozpoczął, można uznać, tak. a to najbliższe spotkanie z austriacką kulturą to tak naprawdę już za parę minut. Jesteśmy waszymi przyjaciółmi. Ten film w kinie Kameralne Café w Gdańsku.
Tak, Kino Kameralne Café po raz kolejny jest naszym partnerem. Bardzo się cieszymy, że do tej przepięknej przestrzeni możemy Państwa zaprosić na filmy, które rzeczywiście wymagają skupienia i takiego odbioru w przyjemnej, kinowej atmosferze. Jak Państwo też widzicie, nie wszystkie wydarzenia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, ale ja szczególnie jednak chciałabym zaprosić i zwrócić uwagę na spotkania literackie, których jest sporo i te w Teatrze Szekspirowskim i w Teatrze Boto, bo to niepowtarzalna okazja, by i bezpośrednio od samych tłumaczek dzieł znakomitych twórców austriackich dowiedzieć się właśnie jak w polskich przekładach i właściwie w odbiorze światowym czytamy współcześnie przede wszystkim Bernharda. Tutaj nie tylko z Moniką Muskałą polecam spotkanie, ale również przede wszystkim z panią Sławą Lisiecką, która tutaj wiedzie prym w polskich tłumaczeniach, a do dziś dzień właściwie wszystkie dzieła Bernharda mamy już dostępne w języku polskim.
Zapraszamy Państwa na spotkanie z kulturą austriacką do 7 grudnia, okazja w Gdańsku, przede wszystkim w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim oraz w innych miejscach, które wymieniliśmy. Magdalena Hajdysz, rzecznik Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, była gościem Salonu Artystycznego Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Salon zrealizował Jacek Puchalski, Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.